Witamy na antenie profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, posła Rzeczypospolitej Polskiej i byłego ministra środowiska. W tej rozmowie będzie to bardzo ważne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchacz.
Panie pośle, zarzuty korupcji dla byłych pracowników resortu środowiska poszło koncesję przy poszukiwaniach gazu łupkowego.
Tak, rzeczywiście tego rodzaju informacje otrzymałem. Jest to troszeczkę smutna dla mnie informacja, gdyż kiedyś byłem przecież szefem tego resortu, ale wszystko jest możliwe. Myślę, że tą sprawą, o ile rzeczywiście są posądzenia, musi zająć się prokuratura i prokuratura zajęła się, to jest dobrze, ale zostawmy tą sprawę prokuraturze, dlatego że sprawa dotyczy niezwykle wielkiej wagi. Natomiast to, co zauważyłem, co przeczytałem w internecie, co przeczytałem w prasie, to te zarzuty dotyczą kilku osób z Departamentu Geologicznego, a dotyczą sprawy dotyczącej kilkunastu czy też kilkudziesięciu tysięcy złotych. A więc relatywnie w stosunku do tego, o co idzie gra na świecie i w Europie i w Polsce, a więc do bilionów metrów sześciennych gazu łupkowego, to te 12 czy też 50 tysięcy złotych wydałoby się stosunkowo mało ważne, ale z punktu widzenia prawa jest to rzeczywiście ważne. Prokuratura musi to wyjaśnić i zostawmy tą sprawę prokuraturze, tak aby czasem nie doprowadzić do odwracania opinii społecznej od spraw niezwykle istotnych. A sprawy energetyczne w Polsce, sprawy energetyczne w Europie i na świecie są niezwykle ważne, niezwykle istotne. Oto toczy się wielki bój na świecie. Ten, kto ma zasoby energetyczne albo ten, który uwłaszczył się na tych zasobach energetycznych, przecież rozdaje karty gospodarcze na całym świecie.
Panie ministrze, powiedzmy, że dzisiaj zostaje pan na nowo ministrem środowiska. Jest raport Państwowego Instytutu Geologicznego z 2012 roku o gazie łupkowym, nazwijmy to tak. Jakie pan podejmuje środki, by kolejne bogactwo naturalne, bogactwo energetyczne, które Polska posiada, nawet zgodnie z tym raportem, wykorzystać? Bo przy okazji tych zarzutów korupcji wracamy do tematu udzielanych koncesji, wracamy do tematu związanego z tym, czy jest ten gaz łupkowy, czy też go nie ma w Polsce. Jakie środki, jakie postępowania? Oczywiście słyszymy o tym, że w ogóle nie ma nadzoru geologicznego w Polsce i każdy, że tak powiem, odnośnie tego, co dzieje się pod powierzchnią ziemi, robi, co mu się żywnie podoba i dochodzi do wielkich nadużyć.
Tak, to jest swego rodzaju skandaliczna polityka, nazwijmy to koncesyjna, resortu albo całego rządu Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyż myślę, że ta polityka jest jednak sterowana od góry, czyli przez ośrodki decyzyjne, a te decyzje na pewno nie zapadają na szczeblu ministerstwa, dlatego że to ministerstwo jest jednym z najważniejszych ministerstw w skali gospodarczej. Przecież ona zarządza zasobami energetycznymi, czyli sprawuje nadzór nad zasobami energetycznymi całego kraju, a te zasoby są ogromne, o tym sobie powiemy być może troszeczkę później. Natomiast tutaj rzeczywiście ta polityka jest niezrozumiała i troszeczkę z tych doniesień, które my mamy, z tych doniesień, do których ja mogę dotrzeć, wygląda na to, że jest nierozsądna, a niektórzy mogą powiedzieć, i myślę, że słusznie, że wręcz skandaliczna. Ale ojciec tutaj powiedział o raporcie Państwowego Instytutu Geologicznego, o ile mnie pamięć nie myli, z końca marca 2012 roku, gdzie Państwowy Instytut Geologiczny, ale wspólnie z amerykańską służbą geologiczną, gdyż chyba tak ten raport był opracowany, oszacował zasoby gazu łupkowego w Polsce do wysokości 2 bilionów metrów sześciennych, ale w gruncie rzeczy twierdził, że te zasoby mogą się wahać w granicach od 340 do 370 miliardów metrów sześciennych. Mogę tu się pomylić o jakieś skromne miliardy. Nawet gdyby było tak, że mamy tego 350 czy też 770 miliardów metrów sześciennych, to jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju na od kilkudziesięciu do 200 lat. Nasze roczne zużycie gazu szacuje się, tak rzeczywiście wygląda, nieco powyżej 14 miliardów metrów sześciennych, a więc 14 miliardów sześciennych, a 700 miliardów sześciennych, no to znaczy, że te zasoby również są niezwykle duże, niezwykle obiecujące i można by nimi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie importu tego nośnika energii, jakim jest gaz. Ale tutaj sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego że po pierwsze te szacunki powstały na bazie tych odwiertów, którymi Polska dysponowała, o ile mnie pamięć nie myli, które wykonano w Polsce w latach od roku 1950 do roku 1990. Następne odwierty były wykonywane i tutaj sprawa właśnie dotyczy koncesji. Tu również dotyczy sprawa tej ewentualnej korupcji w Departamencie Geologicznym Ministerstwa Środowiska. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że rok wcześniej byłem na takim seminarium, to jest coroczne seminarium Światowej Organizacji Nauki. Światowa Organizacja Nauki zrzesza wielu znakomitych naukowców, szczególnie z zakresu energetyki, fizyki jądrowej, między innymi skład Światowej Organizacji Naukowców, chodzi o ponad 140 noblistów. I tam co roku na Sycylii, w Erice, odbywa się takie tygodniowe seminarium dotyczące najważniejszych zagrożeń świata. I między innymi tam jedno z seminariów dotyczyło spraw związanych z energetyką. I tam w roku 2011, ja byłem tam wtedy jedynym Polakiem, jestem laureatem tej nagrody, w związku z tym jestem zapraszany tam. I wtedy dwóch naukowców amerykańskich referowało albo dokonywało inwentaryzacji, przeglądu zasobów gazu łupkowego na świecie. I wtedy, w roku 2011, tych dwóch naukowców amerykańskich mówiło, że Polska jest czwartą albo piątą potęgą świata w zakresie zasobów gazu łupkowego. I oni szacowali to wtedy, i to było dla mnie wielkim zaskoczeniem, na poziomie 5,2 biliona metrów sześciennych, a więc ogromna, ogromna różnica. To było dla mnie i zaskoczeniem, ale równocześnie spowodowało ono wielkie zainteresowanie wśród uczestników tego seminarium. A więc sytuacja wyglądała tak, że w 2011 roku Amerykanie określali to jako wielkie zasoby, unikatowe zasoby gazu łupkowego w skali świata. Później ci sami Amerykanie wspólnie już z Państwowym Instytutem Geologicznym, a z tego co wiem, ci specjaliści byli kształceni w Stanach Zjednoczonych z Państwowego Instytutu Geologicznego, oszacowali to na prawie 10 razy mniej, a ostatnio okazuje się, że tego gazu łupkowego prawie że nie ma i w gruncie rzeczy nie ma wielkiego problemu. Skoro nie ma wielkiego problemu, to dlaczego w takim razie był taki boom na udzielanie koncesji? Dlaczego za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego tych koncesji udzielono tak dużo? No i w końcu, dlaczego w tej chwili prokuratura interesuje się tymi sprawami związanymi właśnie z procedurami udzielania koncesji na gaz łupkowy dla innych firm? Pytanie brzmi również, dlaczego w tej chwili zrobił się pewien szum i teoretycznie niektóre firmy jakby opuszczają albo przestają się interesować naszymi zasobami gazu łupkowego w Polsce, dlaczego te koncesje uzyskali, a nie chcą z nich korzystać, a więc coś zaczyna się dziać według mnie niezwykle interesującego i w tej sytuacji, skoro ojciec już się spytał, co by się stało, gdyby ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, no to pierwsza sprawa, trzeba by rzeczywiście dokonać dokładnej analizy, w jaki sposób powstawały raporty, w jaki sposób udzielano koncesji. To jest sprawa niezwykle istotna. I tutaj, o ile ojciec by pozwolił, chciałem przypomnieć pewne rzeczy z zakresu w ogóle polskich zasobów energetycznych. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, zresztą jest to znana sprawa, a mianowicie nasz kraj, Polska, to jest unikatowy kraj pod względem zasobów, tradycyjnych zasobów energetycznych, a mianowicie Polska to jest tym dominantem w Unii Europejskiej, która w gruncie rzeczy nie posiada zasobów własnych energetycznych z wyjątkiem Holandii. Powiedzmy sobie, o ile mówimy o Unii Europejskiej, a więc Polska posiada przeogromne zasoby węgla kamiennego, przeogromne zasoby węgla brunatnego. Posiada przecież również i gaz, tak zwany gaz przeazotowany, ale równocześnie skoro posiada gaz, czyli gaz uwolniony, więc były również i podejrzenia i z tego, żeśmy się spodziewali, że jest również gaz nieuwolniony, a więc gaz łupkowy. A więc Polska w Unii Europejskiej i w Europie, a w gruncie rzeczy na świecie, to jest swego rodzaju centrum zasobów energetycznych całej Europy i myślę, że tutaj na tę sprawę trzeba zwrócić uwagę i popatrzeć na to troszeczkę z innej perspektywy. A mianowicie jeszcze jest jedna sprawa, a mianowicie to, że świat zrewolucjonizował swoje podejście do polityki energetycznej i przyjmując konwencję klimatyczną, protokół z Kioto, stwierdził, że ważnym elementem jest może nie tyle, że się posiada zasoby energetyczne, tylko ważnym jest to, ile się emituje i dobrze byłoby, gdy powstał taki ośrodek centralny, który by rozdzielał przydział, ile może poszczególne państwo wyemitować tego dwutlenku węgla do atmosfery. To była też koncepcja amerykańska. Konwencja klimatyczna powstała na bazie tej ideologii i równocześnie trzeba powiedzieć, że tutaj Polska, która nie pisała tekstu konwencji klimatycznej czy też protokołu z Kioto, osiągnęła niebywały sukces, a mianowicie wśród państw wysoko rozwiniętych była znowu szóstą potęgą świata w zakresie emisji dwutlenku węgla w atmosferze. Mówię to w cudzysłowie, szóstą potęgą świata, gdyż rzeczywiście pod względem emisji byliśmy tą szóstym państwem na świecie, które najwięcej emitowało wśród państw wysoko rozwiniętych, ale równocześnie w ramach tych porozumień, takich jak konwencja klimatyczna i protokół z Kioto, żeśmy się zobowiązali do redukcji. Wśród wysoko państw rozwiniętych znowu Polska stała się liderem, a mianowicie dokonała przeogromnej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, miała takiej redukcji dokonać na poziomie 6%, dokonała na poziomie 32% i znowu rekord świata. I się okazuje, że tak, Polska jest tym miejscem, gdzie mamy te zasoby energetyczne, tradycyjne, których spalanie powoduje oczywiście emisję dwutlenku węgla, ale z drugiej strony mamy również niebywały sukces, dokonaliśmy tej redukcji. I tutaj Komisja Europejska poszła dalej, a mianowicie ten limit redukcji emisji gazów cieplarnianych czy dwutlenku węgla do atmosfery zrewolucjonizowała pakietem klimatyczno-energetycznym i zaczęła rozdawać limity emisji w Europie. No i tutaj jest wielki problem, dlatego że te sukcesy z Polski z punktu widzenia protokołu z Kioto i konwencji klimatycznej w ramach Unii Europejskiej Komisja sobie przywłaszczyła, ale z drugiej strony zaczęła dawać limity redukcji emisji Polsce i to tak niskie, że nie mamy możliwości rozwoju i równocześnie, ponieważ mamy węgiel kamienny i węgiel brunatny jako główny nośnik energii, a on jest stosunkowo wysokoemisyjny pod względem dwutlenku węgla, powoduje to, że my nie możemy w gruncie rzeczy użytkować tych własnych zasobów, a o ile chcemy je użytkować, to ceny produkcji są wyższe, gdyż musimy dokupić limity redukcji emisji. Właśnie od kogo? Od państw tych, które nie posiadają własnych zasobów energetycznych, a więc pozostałych państw Unii Europejskiej, głównie Starej Piętnastki. A więc chcę tutaj powiedzieć, że i przypomnieć, że ta polityka, która jest robiona w ramach Unii Europejskiej, polityka energetyczna, jest swego rodzaju klęską gospodarczą Polski, jest zamachem na możliwości rozwoju gospodarczego Polski i to, co było naszym atutem, żeśmy oddali w ręce Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska stara się to wykorzystać bezwzględnie i idzie to w tym kierunku, aby zablokować polskie zasoby energetyczne i równocześnie uzależnić Polskę od obcych technologii. I w tym kontekście, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, trzeba popatrzeć na to, co dzieje się w zakresie właśnie gazu łupkowego. Bo zauważcie państwo, że to, co Polska miała, czyli węgiel kamienny, węgiel brunatny, okazuje się, że jest bardzo niedobre. To trzeba zablokować za wszelką cenę. Czyli wszystko to, co Polska ma, czym dominuje, co powinno być atutem rozwojowym według polityki prowadzonej no, na szczeblu państwa przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, ale powiedzmy sobie szczerze, no, gdzie instrukcje wychodzą z Komisji Europejskiej, okazuje się, że to wszystko, co Polska ma, jest niedobre. Gaz łupkowy, o ile ktoś by sobie przypomniał, to 2 lata temu był czymś takim, który starał, znaczy gdzie pan premier Tusk mówił, że mamy zasoby ogromne gazu łupkowego i dzięki temu tym zasobom będziemy żyli dostatnio, będziemy mieli emerytury, będziemy płacili, wszyscy będą fajni, byliśmy zieloną wyspą, ale co to było? Ja mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością. To była dezinformacja społeczeństwa, to była wielka manipulacja społeczeństwem z punktu widzenia klęski, jaką rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego poniósł, wynegocjując albo też wpisując się w politykę klimatyczną Unii Europejską, przyjmując pakiet klimatyczno-energetyczny. To była wielka klęska. Ta klęska została no, uwidoczniona i w związku z tym pan premier korzystał z pewnej szansy, mówił, nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przyszłość, będziemy mieli wielkie sukcesy w zakresie gazu łupkowego. Ale teraz widocznie się zmieniła opcja co nieco, a mianowicie zmieniła się opcja i pewnie przyszły nowe instrukcje, które mówią, ten gaz łupkowy, no, dobrze byłoby jednak,
żeby został,
że może go w Polsce nie ma. Dobrze byłoby jednak może powiedzieć, że Polska to właśnie tutaj, no ten, żeśmy węgiel przejęli, zablokowali, węgiel brunatny zablokowaliśmy, ale dobrze by jednak mówić, że w Polsce tego gazu łupkowego nie ma i dalej prowadzimy politykę taką, aby uzależniać polską gospodarkę od importu na przykład gazu rosyjskiego.
Dodajmy jeszcze to blokowanie złóż geotermalnych, dodajmy jeszcze brak szerszych badań nad złożami geotermicznymi, a potężna promocja energii pozyskiwanej z wiatru, czy też budowy elektrowni atomowych w Polsce. To jakoś nam tutaj pokazuje bardzo szeroki kontekst tego, dlaczego blokowany jest gaz łupkowy, dlaczego mamy takie zamieszanie wokół tego gazu. Myślę też, dlaczego został zablokowany węgiel kamienny, węgiel brunatny, dlaczego tak opornie idzie rozwój polskiej geotermii.
Proszę ojca, ojciec poruszył niezwykle ważny problem. Serdecznie dziękuję za zwrócenie uwagi na to.
Panie pośle, ja tylko proszę kropkę nad i, bo musimy kończyć.
Musimy kończyć, ale tu jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, skoro ojciec to powiedział, dlatego że w tej chwili jest negocjowane albo inaczej procedowane prawo odnośnie dyrektywy okołopakietowej w zakresie wtłaczania dwutlenku węgla w pokłady geologiczne za przy cenie dochodzącej do 100 euro za jedną tonę dwutlenku węgla. Cóż to jest? Wtłaczanie dwutlenku węgla w pokłady geologiczne to blokowanie tych zasobów geologicznych, między innymi blokowanie zasobów geotermalnych, gdyż nie będzie można z tego miejsca, gdzie jest skroplony dwutlenek węgla, korzystać. I to jest dalsza część tej polityki, nazwijmy to, klimatycznej czy też energetycznej, ale całkowicie niszczącej polskie bezpieczeństwo energetyczne. Także tutaj chciałem zwrócić uwagę, już kończąc zupełnie, szanowni państwo, najważniejszy resort i to jest już ta ostatnia uwaga, najważniejszy resort, ale równocześnie w układzie teoretycznie pozapolitycznym, gdzie politycy albo byli ministrowie związani z Unią Wolności poprzednio, w tej chwili jako niepolityczni, bez żadnej siły sprawczej, wykonują polecenia tych, którym zależy na tym, aby zniszczyć polskie bezpieczeństwo energetyczne, aby zniszczyć podstawy gospodarki polskiej. Temu trzeba się przeciwstawiać i o ile by się udało przejąć rządy przez Prawo i Sprawiedliwość, to temu musimy przeciwdziałać zdecydowanie. To jest klucz do rozwoju gospodarczego państwa.
Bardzo gorąco dziękuję. Profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, poseł na Sejm, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnych w rządzie Jerzego Buzka i minister środowiska w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże. Do usłyszenia.